23 minuty po 21. Magazyn Między Nami Zwierzętami, jak w każdą środę. W studio dr Marcin Bocheński, znawca bocianów. Czy ja dobrze mówię, bo ty się specjalizujesz w bocianach?
Ja no, poświęciłem kawałek życia na obserwację bocianów.
Rozmawiamy o tym, o tej wiosennej krzątaninie ptaków, która może nie jest tak słyszalna jak wtedy, kiedy słońce by mocno już świeciło i byłoby więcej zielonych listków. Ale wracając do tego wątku urwanego gniazda, opowiadałeś o tym, w jaki sposób bociany nadbudowują gniazdek, przykrywają i też jak dbają o higienę. A ja chciałam cię teraz zapytać, czy ptaki rozpoznają swoje gniazda, kiedy wracają do nas z ciepłych krajów?
Czy rozpoznają gniazda? Ciężko powiedzieć, czy rozpoznają same gniazda. Z pewnością rozpoznają swoje terytoria, czyli miejsca, w których stale, powiedzmy, w naszym tutaj, na naszym obszarze w okresie lęgowym przebywają. No, oczywiście gniazdo jest częścią tego terytorium i myślę, że tak jak bociany wielokrotnie rzeczywiście zdarza się, że wracają do tego samego gniazda przez kilka lat, niekoniecznie kilkanaście, ale tak, no wiedzą, że to jest ich miejsce i tutaj trafiają. Mówimy o dużych ptakach, to samo potrafią również małe ptaki, jaskółki, dymówki, też mogą wrócić nawet do tego samego gniazda, jeśli ono się tam przez zimę ostało gdzieś.
A walczą o terytorium? Akurat na przykład o ten obszar, o to drzewo, o to miejsce, gdzie wydaje mi się, że to gniazdo powinno być?
No to zależy oczywiście od gatunków. Te, które są gatunkami żyjącymi w koloniach, czy powiedzmy półkoloniach, czyli tam, gdzie pozwalają sobie na dość bliskie sąsiedztwo z innymi przedstawicielami tego gatunku, to te walki są, powiedzmy, no, nie są to walki, ale są to jakieś spory o tak naprawdę tylko terytorium gniazdowe, czyli to bezpośrednie miejsce, gdzie ptaki chcą wybudować czy zająć istniejące gniazdo. No bo na przykład tak właśnie dymówki potrafią przecież przykleić, można obserwować gniazda dymówek przyklejone jedno do drugiego gdzieś tam w jakiejś stodole, oborze, albo gniazda oknówek, czyli też jaskółek, na przykład pod mostami, tak, gdzie są przyklejone jedne obok drugiego. Czyli tutaj w przypadku takich gatunków terytoria gniazdowe są małe, ale są też takie ptaki, które mają oczywiście duże terytoria, na przykład duże ptaki drapieżne, takie jak orły, bielik między innymi, czy kanie myszołowy. I tutaj im większy gatunek, tym potrzebuje więcej miejsca, nie tylko na gniazdo, ale przede wszystkim na to, żeby zdobywać pokarm. Czyli to terytorium jakby żerowiskowe jest wtedy ważniejsze. A u bocianów, no właśnie z bocianami jest nie do końca jeszcze to dobrze zrozumiane. Wyobraźmy sobie, no chociażby podam przykład naszej kolonii w Kłopocie nad Odrą koło Cybinki, gdzie jest około 30-35 gniazd i platform. Powiedzmy, przelatuje 12, 15, 20 par. Wydawałoby się, że każda miałaby dla siebie miejsce, ale są takie, że walczą o to właśnie gniazdo, to jedno i nie chcą przenieść się gdzieś indziej. Nie wiadomo, dlaczego tak jest.
A to jest ciekawe też dla ornitologa dowiedzenie się, dlaczego.
No właśnie ciężko jest tak naprawdę na chwilę obecną, przynajmniej przy tym stanie wiedzy, określić, dlaczego. Wydawałoby się na stosunkowo niewielkiej przestrzeni, tak, z punktu widzenia bociana, który przelatuje 20 tysięcy kilometrów czy 15 tysięcy kilometrów z Afryki, czy on sobie zajmie gniazdo o te 10 metrów czy 50 metrów w tą czy w tą, teoretycznie nie ma różnicy. Nie ma też różnicy z punktu widzenia odległości do żerowisk, tak, czyli do łąk, jakichś pastwisk, które są oddalone o 200, 300, 500 czy 1500 metrów, to te 50 nie robi żadnej różnicy, a jednak ptaki potrafią intensywnie konkurować o właśnie jedno jakieś tam wybrane gniazdo.
A ludziom nie przeszkadza to, że gniazdo jest gdzieś blisko zabudowań?
Zwykle nie przeszkadza, choć oczywiście zdarzają się takie sytuacje, że no, bociany, tak jak mówiłem, też dość mocno, jeżeli szczególnie jest duży lęk, jest kilka piskląt, no to po prostu brudzą dookoła tego gniazda. To również nie jest jakby korzystne po prostu z higienicznego, sanitarnego punktu widzenia. I niekiedy zdarza się, że osoby, które mają gniazdo gdzieś tam, nie wiem, na słupie albo na budynku w bezpośredniej bliskości swojego domu, chciałyby, aby to gniazdo przenieść, i tak zwykle się robi i to się udaje, że się przenosi takie gniazdo gdzieś, oczywiście nie w trakcie sezonu lęgowego, tylko w okresie jesienno-zimowym obok, tak w pobliże, na przykład na wolno stojący słup. I to działa.
A czy możesz wytłumaczyć, jak to właśnie jest, kiedy to młode jest w skorupce i kiedy następuje ten moment, że on już wie, że musi się przebić na zewnątrz?
To też tak naprawdę do końca nie jest zbadane i też jest częściowo uwarunkowane tym, jakiej grupy ptaków to dotyczy. Bo oczywiście najprostszym wytłumaczeniem jest takie, że piskle po prostu jest na tyle duże, że już się nie mieści w tej skorupce i siłą rzeczy po prostu wypycha części tej skorupki po to, żeby no, samemu po prostu mieć więcej miejsca. Ma już sprawne, przynajmniej na przykład niektóre organy ruchu, takie jak zagniazdowniki, to już świetnie poruszają nogami, bo one za chwilę muszą potrafić doskonale chodzić i biegać. Przykładem będą żurawie i już wiedzą, po prostu nie mieszczą się tam. I jeszcze do tego zachodzą pewne po prostu reakcje czysto takie fizjologiczne, kiedy już skończyły się materiały zapasowe, które odżywcze, które były, które wykorzystywał rosnący pisklak, no więc musi coś zrobić, zareagować, żeby w jakiś sposób, żeby zdobyć już pokarm, tak jak drogą normalnie przez układ pokarmowy.
I on musi sam się przebić.
Tak, musi sam się przebić. W zasadzie nie ma gatunków ptaków, albo jest ich bardzo niewiele, gdzie to ptak dorosły pomaga pisklęciu wykluć się, to znaczy tam, nie wiem, przebija to jajo, czy w jakiś sposób po kawałku gdzieś tam odrywa skorupkę i ułatwia pisklakowi wyjście z tego jaja. U większości też ptaków na dziobie powstaje tak zwany ząb jajowy. To jest taka narośl właśnie na końcu dzioba, która pozwala jakby przeciąć czy naruszyć skorupkę jajka po to, żeby łatwiej było mu wydostać się na zewnątrz. To można zobaczyć nawet u piskląt kur, czyli małych kurczaczków, że mają na dziobku taką malutką jakby taki róg, który im ułatwia to
przebicie
skorupki.
A to ciekawe, co mówisz, że rodzice nie pomagają, bo wiadomo, nie można robić żadnych analogii do nas ludzi, ale u nas jest taki odruch, tak, żeby dziecku pomóc, a tam...
Znaczy, być może to wynika też z tego, że można pomóc, ale też można łatwo uszkodzić, tak? Jeżeli nie wiemy, teoretycznie, no wyobraźmy sobie, że musimy, nie wiem, tak jak ptak, nie wiem, drapieżny, tak, ma wielki dziób zakrzywiony, ostry i tym dziobem musiałby delikatnie wyciągnąć ze skorupki pisklaka. No nie byłoby to proste. Nie byłoby to proste w przypadku bociana, który ma prosty dziób, w zasadzie niezdolny do jakichś takich bardzo precyzyjnych manipulacji gdzieś tam przy skorupce. Więc zwykle ptaki to po prostu pozostawiają pisklętą. Jedyne co robią, to potem albo zjadają, choć częściej wynoszą skorupki jaja poza, gdzieś w oddaleniu od gniazda, po to, aby jakby ukryć ślady, że gdzieś tutaj w pobliżu jest gniazdo, że wykluł się pisklak i że drapieżnik mógłby łatwo takie gniazdo namierzyć. widząc rozbite, znaczy nie rozbite, tylko właśnie skorupki, które są po wykluciu pisklęcia.
I co się dzieje z takim pisklakiem, który no właśnie dopiero co opuścił to jajo?
Różne rzeczy się dzieją, bo zależy w jakiej grupie to jest, z jakiej grupy to jest pisklak. Jeszcze powiem taką ciekawostkę a propos tego, kiedy pisklęta mają się wykluwać, że w przypadku właśnie ptaków, które nazywamy zagniazdownikami, czyli takich ptaków, gdzie piskle wykluwa się i prawie natychmiast albo w krótkim czasie po wykluciu się musi gniazdo opuścić, albo już jest gotowe do tego, żeby samodzielnie gdzieś tam podążać za rodzicami, no to jeżeli pisklęta, tak, na przykład kuraki należą do takich, czy żurawie należą do takiej grupy zagniazdowników, jeżeli na przykład kaczki także należą do tej grupy. Wyobraźmy sobie, że krzyżówka składa 20 albo 15 jaj i żeby to miało sens, tak, to te pisklęta muszą się wykluć jednocześnie, ponieważ one za chwilę opuszczają gniazdo i podążają za samicą. Więc aby to odbyło się w miarę jednocześnie, klucie wszystkich piskląt, są dwa mechanizmy. Po pierwsze, złożone jajo przez samicę, jeśli nie jest wygrzewane, jest jakby, można powiedzieć, rozwój tak jego wstrzymany, zamrożony. Gdyby samica zaczęła wysiadywać jajo już po złożeniu pierwszego jaja, to każde następne byłoby jakby opóźnione w rozwoju. Nie, bo ten pierwszy już byłby ogrzewany, on już zacząłby rósł, a ostatni, gdzie jajo było złożone powiedzmy 10 czy 15 dni później, no to byłby o 15 dni młodszy, więc z punktu widzenia takiego, no ciężko byłoby samicy zagniazdownika, tak, tutaj mieć 15-dniowego pisklaka i jednodniowego pisklaka. Więc to jest taki jeden mechanizm, który powoduje, że zagniazdowniki wykluwają się razem. To znaczy samica najpierw składa wszystkie jaja, czyli to trwa czasami nawet kilkanaście dni i dopiero potem zaczyna inkubację, czyli ich wysiadywanie i ogrzewanie. I drugim mechanizmem już jest taki, który występuje pod koniec okresu inkubacji, to znaczy pisklęta zaczynają w jajach odzywać się, czyli piszczeć, wydawać jakby swoje dźwięki. Z jednej strony to jest też pewien sygnał dla samicy, co się dzieje w lęgu. Z drugiej strony oczywiście samica też zaczyna, też wydaje odpowiednie głosy. I to też jest właśnie taka teoria, która mówi o tym, że to służy też synchronizacji klucia piskląt. Że jeżeli już wszystkie już tam rozpoznają swoje głosy, wiedzą, że coś się tutaj dzieje dookoła, no to jest sygnał do tego, żeby zacząć próbować wyjść z jaja.
I rzeczywiście to tak się synchronicznie odbywa, że w tym samym momencie?
To oczywiście ten moment jest, powiedzmy, to nie jest moment
na już, tak,
w tym samym dniu, dlatego, że no to jest ważne, tak, że te pisklęta razem muszą podążać wszystkie za samicą. Kaczki, gęsi, kury. To można obserwować w zasadzie na tych ptakach domowych, nie? Które mamy. I to jest właśnie przykład tej grupy ptaków, które nazywamy zagniazdownikami, gdzie pisklęta w zasadzie w bardzo krótkim czasie po wykluciu są, ich organy wewnętrzne i przede wszystkim na przykład na narządy ruchu, tak, czyli nogi, są dość dobrze już albo bardzo dobrze wykształcone i są zdolne do tego, żeby po pierwsze utrzymywać w ogóle temperaturę swojego ciała, bo ptaki oczywiście są stało cieplne, więc to jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania organizmu. I po drugie podążać za rodzicami albo korzystać ze źródeł pokarmu, które rodzice im przekazują, albo od razu się uczyć, jak to się robi. A duża część ptaków to są ptaki, które są gniazdownikami, to znaczy wykluwają się jakby w mniej lub bardziej zaawansowanym stopniu rozwoju organizmu, ale jednak nie tak dużym jak u zagniazdowników, więc wymagają krótszej lub dłuższej opieki rodziców. Wiele ptaków, na przykład wróblowych, wykluwa się będąc jeszcze ślepymi, tak jak młode ssaki niektóre. Więc cały czas ten rozwój jeszcze teoretycznie taki embrionalny nie jest do końca zakończony, tylko trwa już na etapie po wykluciu.
Kiedy mówiłeś o tych zagniazdownikach i o tym, że samica dopóki nie zniesie ostatniego jajka, to nie wygrzewa ich, to wyobraziłam sobie taką sytuację, że czy jajom wtedy na przykład zagrażają warunki atmosferyczne, na przykład pojawi się mróz.
Tak, to oczywiście jest ryzyko. No, przykładem takich ptaków, które na tym albo zyskają, albo stracą, są właśnie bociany, które przylatują. Tak już widziałem też bociany stojące na gniazdach. Chociażby w naszym zielonogórskim, już można tak powiedzieć, Zatoniu w tej chwili para stoi na gnieździe. Wszędzie dzisiaj tam byłem, mogłem to zaobserwować. Teoretycznie bociany w ciągu najbliższych kilku dni, kilkunastu, te pierwsze pary mogą złożyć już jaja. Ale to się wiąże z ryzykiem. Teoretycznie, jeśli wszystko się powiedzie, to ich pisklęta wyklują się najwcześniej. Będą też miały jakby najwięcej czasu na to, żeby przygotować się do migracji do Afryki. Natomiast może się zdarzyć taka sytuacja, że to jajo po prostu przemarznie. I niestety z tego na przykład wcześniej złożonego jaja nic już się nie wykluje.
Nie pamiętam w tamtym roku, jak czekaliście w czasie streamingu żurawia w okolicach Wschowy. Tam były, zdaje się, dwa jajka. Mhm. Jak czekaliście, czy wszystko będzie w porządku i czy wyklują się te dwa młode?
No to akurat, powiedzmy, mieliśmy dużą pewność, że i warunki atmosferyczne
wtedy było
były
ciepło.
Tak, były takie, które temu sprzyjają. Natomiast też wiem, bo mam też informację od kolegi z kolei z Pomorza, że też już obserwował parę żurawi siedzącą na gnieździe. Więc no i tak się właśnie zastanawialiśmy, no jasne, siedzi żuraw, a tu śnieg na niego pada, no i ciekawe, co z tego będzie. Generalnie, jeżeli już są złożone jaja i samica czy samiec inkubuje, to raczej im dużo nie będzie grozić. Bo to jest tak, powiedzmy, kilka pewnie dni chłodu. Dorosły ptak spokojnie to wytrzyma, jeśli chodzi o jego zapasy energetyczne, po to, żeby po prostu zapewnić to ciepło rozwijającym się jajom.
Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że ta zima w końcu odpuści i ptaki nie będą musiały też tak dużo energii poświęcać na wysiadywanie jaj, bo to też jest ważne, prawda?
No, to jest kluczowe, więc...
No właśnie.
Ale mogłyby nam pośpiewać, nie? Przy okazji trochę. Byłoby weselej.
Troszkę cicho jest jednak mimo wszystko. Ale skoro już mówimy o żurawiach, to znaczy, że za 5 minut dokładnie połączymy się ze Wschową, z Piotrkiem Dziełakowskim, który nam opowie, co dalej ze streamingiem i co słychać na jego ukochanych bagnach.